Kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 6. Czytamy 6 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 1287 strona, 1287. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przyniesiemy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Kochani, apostoł Paweł daje dużo wskazówek, dużo dobrych rozwiązań dla życia chrześcijanina. Ale wiecie, czasami, kiedy obserwujemy życie ludzi wierzących, to widzimy, że ono bardzo często odbiega od takich prostych zasad, które są znane ludziom, powszechnie znane ludziom w świecie. Wiecie, co mam na myśli? Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, a myślę, że nikt z nas nie będzie z tym mocno zaskoczony. Jeżeli mówimy o sporcie, a apostoł Paweł bardzo często sport brał jako przykład tego, jak powinniśmy służyć naszemu Bogu, prawda? Jeśli mówił o ludziach biegnących w sporcie, to co mówił? Biegnij ty tak samo. Jeśli mówił o boksie, to mówił, ja tak walczę, nie jakobym w próżnię uderzał. Wyobraźcie sobie takiego boksera, który wyjdzie na ring i będzie cały czas w próżnię uderzał. Za żadnym razem nie trafi przeciwnika, tylko cały czas w próżnię. Czy wszyscy ludzie będą zadowoleni, że on tak ładnie boksuje? Wyśmieją go po prostu, będą się śmiać do rozpuku, że on tak chodzi po tym ringu i cały czas próżnie uderza. Nie może w ogóle trafić przeciwnika. A do tego wszystkiego prawdopodobnie zbyt długo po tym ringu tam nie pochodzi. Bo przeciwnik będzie celniejszy i go wyeliminuje, także nie będzie go tam. Ale kochani, jeśli mówimy o sporcie, jeśli mówimy o przykładach, które płyną ze sportu, dla nas jest to takie oczywiste, że każdy zawodnik, który chce mieć jakieś dobre wyniki, musi co robić? Co musi robić? Ćwiczyć, prawda? Musi ćwiczyć i jest to całkiem oczywiste. Jak ktoś chce wyżej i wyżej i wyżej skakać, to co musi robić? Musi ciągle skakać i skakać i skakać i skakać i ciągle na nowo skakać. Jak ktoś ciężary podnosi, to musi całe tony cały czas przerzucać. Cały czas musi podnosić i to są ogromne tony, bo on chce mieć wyniki, konkretne wyniki. Musi ćwiczyć. Ale wiecie, ja wam powiem, coś, co jest dla nas takie oczywiste i takie normalne, że każdy sportowiec ćwiczy, że każdy sportowiec wyrzeka się różnych rzeczy, a ćwiczy i ćwiczy i ćwiczy od rana do nocy, po prostu ćwiczy. Kochani, dla nas to wcale nie jest oczywiste, że chrześcijanin jako dziecko Boże powinien coś ćwiczyć. Prawda? Jak do sportu przykładamy taką miarę, jest to dla nas takie zupełnie oczywiste, tak jeśli mówimy o naszym życiu duchowym, to już nie jest to oczywiste, że powinniśmy ćwiczyć. Kochani, jeśli chcemy się nauczyć czytać, to co musimy robić? Czytać i czytać i czytać i czytać. Musimy ćwiczyć czytanie. Jeżeli chcemy wzrastać na przykład w wierze, to co musimy robić? Musimy ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć naszą wiarę. I dla nas już to wcale nie jest oczywiste. Jeśli mówimy o pobożności, to Słowo Boże w pierwszym liście do Tymoteusza w 4:7-8 wersecie mówi tak. Ćwicz się w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. A więc jeśli pobożność jest taka korzystna i taka dobra dla naszego życia, powinniśmy ćwiczyć pobożność. Kochani, jak się ćwiczy pobożność? Że się skacze wzwyż, że się skacze w dal, że robi się przysiady, że robi się pompki, że robi się brzuszki, tak się ćwiczy pobożność? Oczywiście, że nie. Pobożność naszą się ćwiczy konkretnie w czynach. Konkretnie w działaniu. Kochani, Bóg zawsze oczekiwał od ludzi, że oni będą ćwiczyć pobożność. W jaki sposób oczekiwał, że oni będą ćwiczyć pobożność? Że będą szukać Jego oblicza. Że będą szukać społeczności z Nim. Że będą chcieli z Nim rozmawiać. Że będą chcieli z Nim chodzić. Że będą chcieli z Nim przebywać. Że będą chcieli znać Jego prawa. Że będą chcieli przestrzegać Jego prawa. Że będą chcieli wykonywać Jego wolę. Że będą poznawać Jego wolę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ćwiczeń w naszym życiu duchowym może być mnóstwo. Ale co z tego w naszym życiu my robimy? Osobiście ja co robię? Co robię ja, żeby być bardziej pobożnym? A może w ogóle nie widzę potrzeby być bardziej pobożnym? Bo jeśli mówimy o pobożności, to mamy na myśli takich ludzi. Jakich ludzi? Takich ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają może na bardzo pobożnych. Ale wiecie, pobożny człowiek to nie jest tylko ten człowiek, który przychodzi, składa ręce i cichutko milczy w kościele. Wiecie, pobożny człowiek to jest ten człowiek, który i w kościele jest człowiekiem pobożnym i zaraz, kiedy wyjdzie z kościoła, też jest człowiekiem pobożnym. Kochani, człowiek pobożny to jest ten, który uczy się w kościele, jak ma być pobożnym, wychodzi na zewnątrz i to praktykuje. Po prostu czyni to. Wykonuje pobożność. Jeżeli mówimy o wierze, No to teraz mówimy wiara. Wiara i teraz o wierze możemy bardzo dużo wykładów posłyszeć i możemy sami dużo na ten temat powiedzieć i wyłożyć. Ale kochani, jeśli chodzi o naszą wiarę, to Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi w 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, 8 i 9 werset. I tu jest powiedziane tak, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Wiecie, jak się głupota ludzi, jeśli chodzi o niewiarę, objawia? No w taki sposób, że trzeba wiarą pewne rzeczy uczynić, a tu się okazuje, że człowiek kompletnie nie wierzy. Leży, zupełnie leży. Słowo Boże mówi, bez wiary nie można się podobać Bogu, prawda? Ale kiedy rozmawiamy bardzo często między sobą, oczywiście zachowuję to w tajemnicy wiary w czystym sumieniu i nic z takich rzeczy tutaj nie będę wyciągał, nie będę mówił, o ty się tak zachowałeś, ty się tak zachowałeś, no może ja się tak zachowałem, różne sytuacje mamy, ale mamy na przykład taką konkretną próbę wiary, że w życiu naszym na przykład wierzymy, że ktoś zostanie uzdrowiony, prawda? Wierzysz, że ktoś zostanie uzdrowiony. Jak dowiadujesz się, że ktoś jest chory, zaczynasz się o niego modlić, zaczynasz wołać do Boga i mocno, naprawdę potężny sposób wierzysz, że on będzie uzdrowiony. I mówisz, chłopie, nie martw się, i klepiesz go po ramieniu i mówisz, będziesz uzdrowiony. Naprawdę czuję to, czuję takie słowo wewnętrzne mam, że będziesz uzdrowiony. Jak inaczej wygląda taka sytuacja, bardzo podobna, kiedy osobą chorą jesteś ty. I teraz przychodzi ktoś do ciebie, a ty mówisz, ja wierzę, naprawdę wierzę, że ja będę uzdrowiony. Czy tak zawsze jest? Czy może tak się okazuje, że kiedy przychodzi próba na ciebie, a może jeszcze inaczej powiem. Jeżeli próba przychodzi na twoje małe dziecko, które masz, może łatwiej jest wierzyć, że samemu się będzie uzdrowionym. Ale jeśli próba zaczyna dotykać twoje małe dziecko, co się dzieje z twoją wiarą? Wiecie, ja bym powiedział tak. Dokładnie to samo, co się dzieje z lodem, kiedy przychodzi temperatura plus 30 stopni. Co się wtedy z lodem dzieje? Jest lód, wyrzucasz go, dużą bryłę lodu, wyrzucasz na zewnątrz, gdzie jest 30 stopni. Długo ona tam pobędzie? No jakiś czas pobędzie, tak. Ale topi się błyskawicznie. Błyskawicznie się topi. Ten kawałek lodu to jest powiedzmy twoja wiara. Jak przychodzi próba, jak przychodzi doświadczenie, które dotyka to, ten najczulszy punkt w twoim życiu. Wtedy się okazuje, że twoja wiara jest i nie ma. I skąd wziąć wiarę? A wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. I dosłownie, i w przenośni. Słowo Boże musisz cały czas słyszeć i słyszeć i słyszeć i słyszeć. I dlatego, kochani, ja jestem zwolennikiem tego, żeby Pismo Święte nie tylko czytać, ale je słuchać. Słuchać, mieć nagranie Słowa Bożego i słuchać. Ja, kochani, tak przy okazji wam powiem, mam płyty. I na tych płytach MP3, jeśli ktoś ma odtwarzacz MP3, to tak przy okazji wam to powiem. To jest cały Nowy Testament czytany. Można go słuchać, można jechać samochodem, słuchać. Można być w domu, słuchać. Można po prostu cały czas mieć kontakt ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest naprawdę bardzo ważne. I powiem wam szczerze, jeśli zainwestujecie w Słowo Boże, to nie jest inwestycja, to dostaniecie za darmo. Ale jeśli zainwestujecie w Słowo Boże, to się okaże, że życie nasze będzie się zmieniać, będzie napełnione Słowem Bożym. Będziesz w tym Słowie po prostu przebywać. i to słowo zacznie zmieniać twoje życie. Zaczniesz mieć w twoim sercu wiarę. Po prostu zaczniesz mieć wiarę. Kiedy przychodzi konkretna potrzeba zastosowania Słowa Bożego, zastosowania woli Bożej w swoim życiu, będziesz czego wziąć. Będzie się na czym oprzeć. Kochani, Słowo Boże jest jak fundament dla naszego życia. Jak podstawa, jak baza. Jak możesz stawiać dom, kiedy nie wybudujesz fundamentu? Każdy, kto budował dom, wie o tym, że dom bez fundamentu nie może się ostać. Nie może stać. Jeżeli byś dzisiaj, w dzisiejszych czasach, po prostu zdecydował się postawić dom bez fundamentu, to ludzie będą ci stukać w głowę, będą ci pokazywać, że jesteś głupim człowiekiem. Głupie człowieku, co robisz? Jak można dom postawić po prostu na gruncie, na piachu? Przecież to jest niemożliwe. Musi być fundament. Musi być silna ława, musi być potężna podstawa. Im większy dom, tym większy fundament. Im większa budowla, tym głębiej kopiesz. I musisz mieć podstawy do tego, żeby coś wybudować. Jeśli chcesz w życiu swoim duchowym coś wybudować, jeśli chcesz, aby to, co wybudujesz, ostało się, musisz mieć podstawę. Musisz mieć Słowo Boże. Musisz mieć grunt, na którym to wszystko wybudujesz. Kochani, Izraelici wielokrotnie próbowali budować bez żadnych fundamentów, bez żadnych podstaw, bez żadnego gruntu, na którym mogliby się oprzeć, bez żadnej skały i opoki. Co z tego wszystkiego wychodziło? W gruzy się wszystko rozpadało. Oni próbowali swoje królestwo nawet zbudować, nie opierając się na Bogu, nie opierając się na Jezusie Chrystusie. Przyszedł do nich Zbawiciel, a oni Go odrzucili. Powiedzieli, że nie chcą takiego Zbawiciela. I co wybudowali? Co im wyszło z tego wszystkiego? I tak muszą wrócić do Jezusa Chrystusa. I tak muszą wrócić do korzeni, do gruntu, do najważniejszej opoki, na której naprawdę wszystko można postawić. Kochani, kiedy się czyta Dzieje Apostolskie i kiedy się patrzy na przykład apostoła Pawła, który tak licznie w różnych przypadkach, w różnych okolicznościach daje świadectwo o tym, kim jest Jezus Chrystus i czym jest ta wiara, która ma się opierać na Nim, to spotykamy bardzo dużo takich przykładów, kiedy apostoł Paweł jest stawiany przed różnymi namiestnikami, przed różnymi królmi, najprzeróżniejszymi wysłannikami Rzymian. Staje przed nimi i co on im opowiada? Czy on opowiada im o cesarstwie rzymskim? Czy opowiada im jakieś brednie z historii Izraela? Nie. On opowiada im o tym, co jest najważniejsze, o fundamencie. I kiedy mówi do Bereniki, tam jest bardzo wyraźnie to opisane, do Festusa i Bereniki, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że apostoł Paweł zachęca ich, żeby służyli Jezusowi Chrystusowi tak jak on sam. Oczywiście mówi, no pominąwszy te więzy, które są na moich rękach, bo on wtedy był uwięziony. Zobaczcie, że on wszystkim pokazuje na Słowo Boże, na to, że wiara człowieka musi się opierać na Bogu, musi się opierać na Jego Słowie. Dlatego, kochani, ja zachęcam nas wszystkich, abyśmy zaczęli inwestować w Słowo Boże. Inwestować w Słowo Boże, w zdobywanie Słowa Bożego do naszych serc. To jest niezwykle ważne. Kochani, jeśli chcesz mieć wiarę i zwyciężać świat, i zwyciężać zło, musisz mieć w twoim sercu Słowo Boże. Musisz mieć Słowo Boże. I ja żadnej innej drogi nie znajduję. W Piśmie Świętym nie ma żadnego opisu, który by mówił, że w jakiś inny sposób można zdobyć wiarę do serc naszych. My musimy naprawdę zacząć mieć coraz więcej kontaktu z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Jeżeli się nie dziwimy, że sportowcy ćwiczą, bo chcą osiągnąć rezultaty, bo chcą mieć konkretne wyniki, to nie dziwmy się też, że ja tak wiele mówię o tym, że Słowo Boże musimy zdobywać. Bo to jest nasze ćwiczenie wiary. Bóg będzie doświadczał naszą wiarę, posyłając jakieś próby i doświadczenia, ale kochani, nasza wiara się nie ostoi, jeżeli nie będziemy jej cały czas budować. Jeżeli nie będziemy w życiu naszym ćwiczyć. Przyjdą tacy, którzy będą mieli dużo więcej wiary, albo przyjdą tacy, którzy będą mieli dużo doświadczenia w doświadczaniu naszej wiary i może się okazać, że nasza wiara nie tylko jak lód stopnieje, ale może pęknąć jak banka mydlana. Jak balonik, który jest napompowany. Mamy napompowany balonik. O, ja wierzę. Moja wiara jest wielka. Wielka jak ten balon napełniony powietrzem. Ogromny balon mamy. A co trzeba, żeby ten balon przestał istnieć? Jedna malutka szpileczka. Jedna malutka szpileczka. Wystarczy jedno drobniutkie doświadczenie, żeby z naszej wiary pozostały tylko odpadki, żeby nie zostało prawie nic. Jak balon, który jest duży, napompowany, wygląda po przebiciu? To są tylko malutkie resztki, które ledwie gdzieś tam można znaleźć. Tyle zostaje z naszej wiary, jeśli nie napełniamy się Słowem Bożym. Nam się może wydawać, że nasza wiara jest duża, że nasza wiara jest ogromna, że my tak kochamy naszego Pana, tak miłujemy naszego Boga, że nikt nie jest w stanie tak Boga miłować jak ja. Wiecie, jak ja Boga kocham? No ja tak Boga kocham, że naprawdę dla Niego życie swoje bym poświęcił. Ja bym oddał swoje życie za Boga, wiecie? No tak Boga kocham. Ja nazywam się Piotr i znam mojego imiennika, który tak dokładnie się zarzekał. I mówił, wszyscy opuszczą Jezusa Chrystusa, ale nigdy, ja nigdy. Inni nie opuścili, a on opuścił. Ty także jesteś z nich. Nie, ja? No co ty? Nigdy. Byłeś z nim, nigdy z nim nie byłem. Nie znam człowieka, nie wiem o czym mówisz. Znacie tego człowieka? Piotr się nazywa. Zaparł się Jezusa Chrystusa. I to zanim kogut dwa razy zapiał, on już trzy razy zdążył się zaprzeć. Zanim kogut dwa razy zapiał, on już trzy razy się zaparł. Widzicie, jaka jest wiara człowieka, jeśli nie jest budowana przez Słowo? Jeśli nie dajemy tej naszej wierze podstawy odpowiedniej, odpowiedniego fundamentu? Jeśli wiara nasza nie jest ćwiczona? Zobaczcie, co się stało z tymi ludźmi, których wspomina apostoł Paweł. Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. To są ci, którzy przeciwstawiają się prawdzie, przeciwstawiają się Słowu Bożemu. Ludzie, którzy mają spaczony umysł, nie wytrzymują próby wiary. Nie wytrzymują próby wiary. Doświadczenie przychodzi i wszystko upada. Ale my, kochani, nie tak mamy się nauczyć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest bardzo wyraźnie powiedziane w tym fragmencie Słowa Bożego, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Unikaj takiego postępowania. Unikaj takich czynów, jak tu są opisane. Nauki zgodne z prawdziwą pobożnością. To jest to, którzy sądzą, że z pobożności można czerpać zyski. Tak, oczywiście. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. I tutaj musimy się pewnych rzeczy nauczyć. I Słowo Boże nam wskazuje, jak mamy się tego uczyć. W jaki sposób pobożność staje się dla nas korzyścią i staje się dla nas dobrą rzeczą. Filipian 4 rozdział. Od 11 do 13 wersetu czytamy taką myśl. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I Hebrajczyków 13 rozdział 5 werset. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I zobaczcie, że pobożność znowu łączy się z wiarą. I to w bardzo wyrazisty sposób. Ten werset z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków podaje nam to bardzo wyraźnie. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I jest to Słowo Boże. Jest to Boża obietnica do twojego życia. I to Bóg powiedział od samego początku już dla człowieka, powiedział to dla narodu izraelskiego i mówi to aż po dzień dzisiejszy dla ciebie i dla mnie. I jest to wyraźnie powiedziane. Czego się boisz? Czego się boisz? Dlaczego się obawiasz? Dlaczego troszczysz się o twoją przyszłość? Czy nie wiesz, że Bóg powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie zostawię? To albo wierzysz Mu, albo Mu nie wierzysz. A pobożność mówi o tym, że powinniśmy być ludźmi, którzy są otwarci dla innych. Którzy są otwarci, jeśli chodzi o niesienie pomocy. Którzy są otwarci, jeśli chodzi o współczucie. Jeśli chodzi o działanie wspólne z kimś. Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. My mamy się nauczyć pobożności. Pobożnego postępowania. A pobożność to jest poprzestawanie na tym, co posiadamy. Czy to oznacza, że nie powinniśmy niczego w życiu naszym zdobywać? Powiem tak, według Słowa Bożego, tak jak Pismo Święte mówi, jeśli miałbyś przywiązać twoje serce do tego, to nie zdobywaj ani grama więcej. Nic nie zdobywaj więcej. Dlatego, że Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, i tu jest potrzeba znowu wiary, żeby uwierzyć, że Słowo Boże jest prawdziwe. Dwie rzeczy tutaj się odnoszą do tego, kiedy Słowo Boże mówi, poprzestawajcie na tym, co macie. Pierwsza rzecz to jest zapobiegliwość człowieka, bo człowiek chce zawsze zgromadzić sobie na czarną godzinę. Kochani, jest pewna prawidłowość, która łączy się z czarną godziną. Wiecie jaka? Prawidłowość jest taka, że ty w swoim życiu, myśląc zgromadzić coś na trudne czasy, na czarną godzinę, wywołujesz tą czarną godzinę, rozumiesz? Ty wierzysz, że ta czarna godzina nadejdzie, rozumiesz? Jeśli odkładasz coś na czarną godzinę, to znaczy, że zakładasz, że ona będzie w twoim życiu. Że trudne czasy w twoim życiu będą. Ale ja mogę ci powiedzieć, no nie będzie trudnych czasów, bo Bóg powiedział, że nie zostawi cię, ani cię nie opuści, będzie się o ciebie troszczył. Ale ty możesz powiedzieć, no tak, ale Słowo Boże przecież mówi, że nadejdą trudne czasy. A gdzie w Słowie Bożym jest powiedziane, że ty jesteś przeznaczony na te trudne czasy? Gdzie jest powiedziane, że ty jesteś przeznaczony na te trudne czasy? Pismo Święte wręcz przeciwnie mówi, że te wszystkie trudne rzeczy przyjdą, ale ty na nie nie jesteś skazany. Ty nie jesteś skazany na to, żeby być pognębiony, żeby być dotkniętym przez trudne czasy. Ty jesteś przeznaczony do błogosławieństwa, jesteś przeznaczony do łaski Bożej, jesteś przeznaczony do zbawienia, jesteś przeznaczony do żywota wiecznego, jesteś przeznaczony do królowania z Jezusem Chrystusem. Ale kto będzie królował z Jezusem Chrystusem? A powiem wam tak, na tych płytach jest o tym powiedziane. Słuchajcie uważnie, jak będzie ten człowiek czytał Słowo Boże i zobaczycie, że traficie na takie miejsce. Ja wam nie chcę podsuwać, chcę tylko wzbudzić waszą ciekawość, żebyście chcieli tego słuchać, żebyście chcieli tego czytać. A jak posłyszysz, że tam jest powiedziane, to nawet będziesz mógł sobie sięgnąć do swojej Biblii i sobie prześledzić osobiście ten fragment i kilka razy go sobie przestudiować, żeby zobaczyć, że człowiek wierzący nie jest przeznaczony na zatracenie, nie jest przeznaczony na trudne czasy. Przyjdą trudne czasy, ale Słowo Boże mówi, że ze względu na twoją postawę wobec Boga, ciebie to nie dotknie. Dlatego możesz żyć w wierze. Nie musisz się bać. Dlatego możesz być człowiekiem ćwiczącym się w pobożności i ćwiczącym się w wierze i w życiu dla Boga. Taka jest prawda. I Słowo Boże mówi, że my powinniśmy poprzestawać na tym, co mamy. Czy to znaczy nie mamy nic zdobywać? Mamy zdobywać. Ale nie daj Boże, żeby serce nasze miałoby się do tego przywiązać. Miłość pieniędzy, Słowo Boże mówi, niech nie będzie sposobem waszego życia. Niech to nie będzie sposób na życie w was, w waszym istnieniu, w waszym chodzeniu po tej ziemi. Niech to nie będzie sposób. Miłość pieniędzy niech nie będzie sposobem waszego życia. Kochani, korzeniem wszelkiego zła, korzeniem wszelkiego zła jest pieniądz? Nie. Miłość pieniędzy. I dlatego Słowo Boże tak wyraziście o tym wszystkim mówi, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że nie pieniądze są złe, ale zła jest miłość do nich. Bo z tego wywodzi się najprzeróżniejszy rodzaj zła. Abyśmy o tym dobrze wiedzieli. Chciałbym też, abyśmy poddali się takiemu ostrzeżeniu Słowa Bożego, które jest zapisane w 2 Tymoteusza, 4 rozdziale od 2 do 4 wersetu. Głoś słowo, bądź pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Kochani, ile różnych baśni dzisiaj krąży? W co to powinniśmy wierzyć? Jak to powinniśmy chodzić przed Bogiem? Kochani, tych baśni to moglibyśmy nazbierać wielkie księgi. Ale wiecie, na co mamy zwracać uwagę? My mamy zwracać uwagę na zdrową naukę. A żeby wiedzieć, która nauka jest zdrowa, musimy znać Pismo Święte. Musimy dobrze znać Pismo Święte. A Pisma Świętego nie poznasz, jeśli chcesz żyć bez jego treści. Nie poznasz. Treść Słowa Bożego musi wnikać cały czas do twojego serca. Cały czas. I bez treści Słowa Bożego nie poznasz, jaka jest wola Boża. Bez treści Słowa Bożego nie poznasz, jaki jest Bóg. Bez treści Słowa Bożego nie poznasz, jaka jest Jego łaska. Wreszcie treść Słowa Bożego daje ci wybawienie. Ale jednocześnie pamiętaj, że Słowo Boże buduje twoją wiarę. Zabiegaj o, tu jest wymienione wyraźnie w 11 wersecie tego fragmentu, co czytaliśmy. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. I łagodność. Tych sześć rzeczy, które są takie ważne dla życia chrześcijanina. A one wszystkie, zwróćmy na to uwagę, one wszystkie wypływają bezpośrednio z treści Pisma Świętego. Nie możesz być człowiekiem sprawiedliwym, nie znając Pisma Świętego, nie znając Słowa Bożego. Bo sprawiedliwość z tego Słowa się wywodzi. Bo sprawiedliwość jest tam, gdzie mówi Słowo Boże. To Bóg mówi, jak wygląda sprawiedliwość człowieka. Nie jak ja powiem, albo ty powiesz. Bo my wszyscy możemy być w błędzie. Rację ma co do sprawiedliwości tylko i wyłącznie Bóg. Jego Słowo. Jego Słowo jest dla nas wyznacznikiem. I ono nam wyraźnie pokazuje, czego w życiu naszym mamy się trzymać. W pobożności masz się ćwiczyć. Po prostu masz się ćwiczyć. Masz doświadczać w swoim życiu pobożność wobec wszystkich tych, którzy są dookoła ciebie. Masz doświadczać pobożności. W pobożności masz wykazywać się konkretnymi działaniami. Masz pokazać, że jesteś osobą pobożną. A z pobożności, kochani, wypływa też to, abyśmy pozostali skromni w życiu naszym. Pamiętajmy, abyśmy pozostali skromni. I Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie mówi. W tym fragmencie czytaliśmy to bardzo wyraźnie. Abyśmy też i tym, którzy są bogaci, bogaczom tego świata nakazuje, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Możesz powiedzieć, no tak, ale u nas bogaczy żadnych nie ma. My jesteśmy tacy całkiem przeciętni ludzie. Nie ma wśród nas takich wielkich bogaczy. Kochani, powiem tak. Jeden człowiek może mieć rower, a drugi człowiek może mieć dwa rowery. I może już mu to mocno przeszkadzać, że ma dwa nowe rowery. I że ma dobre jakościowo rowery. Wiecie, ja znam ludzi, którzy potrafią być dumni naprawdę z niewielkich rzeczy, które posiadają. A Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jeśli chcesz się czymś chlubić, jeśli chcesz być z czegokolwiek dumny, to masz się chlubić tym, że znasz Pana. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli się kto chlubi, niech się chlubi Bogiem. To jest powód do chluby. Nie to, co posiadamy na tym świecie. Oczywiście na tym świecie jest odwrotnie. Bo szatan tak uporządkował wszystko na tym świecie, aby wszystko było podporządkowane materialnym rzeczom. Kochani, ponieważ szatan podchodzi coraz bardziej w sposób wredny do ludzi w czasach ostatecznych i Pismo Święte bardzo wyraźnie nam mówi, że to są jego czasy, te czasy ostateczne są jego czasy, czasy jego działania i jest mu to dane przez Boga i Bóg zezwolił na to, żeby on w tych czasach ostatecznych działał, to cały świat zaczyna coraz bardziej pędzić w kierunku materializmu. Zauważyliście to? Świat cały zaczyna podążać coraz bardziej w stronę materialną. Kto jest najbardziej ważną osobą? Kto jest najbardziej docenianą osobą? Ten, który ma. Ten, który dużo ma. Ten, który bardzo dużo ma. O, to jest dopiero człowiek. Ja przypominam sobie pewnego człowieka, który i w więzieniu siedział, taki był przez wszystkich poniżony, no bo to taki byle jaki człowiek. Do tego wszystkiego jeszcze pijak był, do tego wszystkiego jeszcze narozrabiał tam, że do więzienia go wsadzili. No nikt go nie cenił. Tam o nim mówili bardzo złe rzeczy. Wiecie, wyszedł z więzienia, tam skończyła się jego kara, czy jakoś krócej tam siedział. W każdym razie wyszedł z więzienia. To jest fakt, oczywiście. To jest fakt z życia wzięty. I teraz wiecie, co się stało? Po pewnym czasie, co ja patrzę? Patrzę, a temu człowiekowi ludzie, sąsiedzi kłaniają się i dzień dobry mówią. Dzień dobry, panie Władysławie. Drugi sąsiad, dzień dobry, panie Władysławie. Słyszę, jakiś inny się odzywa. Mówi, szacunek, panie Władysławie. Jak myślicie, co się zmieniło? Ziemia poszła w górę. A on miał niewiele ziemi, ale dało się z tego wykroić 4 działki. A każdą można było sprzedać za 90 tysięcy złotych. Jak myślicie, czemu sąsiedzi zaczęli temu człowiekowi mówić dzień dobry? Przecież on nie był godny szacunku. Absolutnie nie był godny szacunku. A nie, bo był. Bo miał pieniądze. Miał pieniądze, to już był godny szacunku. Taki się robi świat. Wiecie, kto za tym stoi? Diabeł. Diabeł za tym stoi. I ludzie wierzący nieraz dają się pochłonąć temu, wiecie? Dają się temu pochłonąć. I to zaczyna brać nad nimi górę. Że dla nas szacunkiem otaczany jest człowiek, nie tylko dla świata, ale i dla nas. Szacunkiem jest otaczany przestępca, który ma pieniądze. Jest przestępcą w zależności od tego, jak dużo ma pieniędzy. Jak ma tylko troszkę, to jest przestępcą. Jak ma więcej, to jest trochę przestępcą. A jak ma bardzo dużo pieniędzy, to już nie jest wcale przestępca. To jest, wiecie, kto to jest? To jest biznesmen. To jest biznesmen. Że biznes prowadzi w nieczysty, niezgodny ze Słowem Bożym sposób, to nieważne. Ważne, że ma. To jest najważniejsze, że on ma. A Słowo Boże mówi, że jeśli się chlubimy, to mamy się Panem chlubić. Zobaczcie, że wszystko stanęło na głowie, widzicie? I to jest ten czas ostateczny, kiedy wszystko będzie pędzić w tym kierunku, żeby było więcej, 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 więcej pieniędzy, nie więcej Boga, nie więcej Słowa Bożego, więcej pieniędzy. Co robisz w swoim życiu? Na co zamieniasz Boga? Na pieniądze czy na sławę? Na co zamieniasz Boga? Czego chcesz więcej zdobyć? Boga czy pieniędzy? Daj sobie odpowiedź na to pytanie, bo to jest ważne pytanie. Jeśli chcesz więcej pieniędzy niż Boga, to Słowo Boże mówi, że gdzie jest twój skarb, co uważasz za skarb, to tam twoje serce też będzie. Jeśli uważasz Boga za skarb i to jest dla ciebie największy skarb, to i serce twoje tam będzie. A więc gdzie się przykładasz najmocniej do zdobycia dla siebie tych rzeczy, to tam jest twoje serce. Dlatego Pismo Święte mówi, że pobożność polega na tym, że poprzestajemy na tym, co mamy. To oznacza, że możemy mieć więcej, ale do tego momentu, dopóki serce twoje w tym nie jest. Dopóki serce twoje jest wolne, zdobywaj. Ale jeśli serce twoje zaczyna być zniewolone, zatrzymaj się. Zastanów się. Ale pamiętaj, że w każdym zdobywaniu musi ci towarzyszyć Słowo Boże. W każdym zdobywaniu musi ci towarzyszyć Słowo Boże. Pismo Święte. Ile masz kontaktu ze Słowem Bożym? To jest proste bardzo pytanie. Bardzo proste i prymitywne pytanie. Ile czytasz, ile słuchasz, ile przebywasz w Słowie Bożym? Tyle masz siły do zwycięstwa. Tyle masz siły do walki. Tyle masz siły do zdobywania odpowiednich rzeczy. Kochani, to jest ważne, chociaż ja mówię o rzeczach bardzo podstawowych. No bo jak można do wierzących ludzi mówić o czytaniu Słowa Bożego, prawda? No to jest bez sensu. Przecież to oczywiste, że czytamy Słowo Boże. A ja wam powiem, to nie jest wcale oczywiste, że czytamy Słowo Boże. Po przykładach z życia naszego, po rozmowach z wami, po waszych rozmowach ze mną, poznajemy, że nasz kontakt ze Słowem Bożym jest za mały. Jest po prostu za mały. A więc korzystaj z możliwości, czy z techniki, czy z czegokolwiek, ażeby to Słowo naprawdę ciebie bombardowało. O bombardowaniu to powiem tak. Siedzę sobie któregoś dnia w domu i słyszę, że dom zaczyna się trzęść. Myślę, trzęsienie ziemi jakieś, wybuch jakiś pobliski, nie wiem, co się dzieje. Ale jakoś tak dziwnie się zaczyna trzęść. Podchodzę do okna, patrzę, samochód ulicą przejeżdża. Jeszcze się trzęsie, samochód przejechał, przestało się trzęść. Ten człowiek, który jechał w tym samochodzie, miał ustawioną tak muzykę, że mój dom drżał, jak on ulicą przejeżdżał. Wiecie? Kochani, ja go nie krytykuję. On swojemu Bogu hołd oddaje, wiecie? On swojemu Bogu hołd oddaje. Patrzcie, nie wstydzi się. Aż drży cały samochód. On jest bombardowany muzyką swojego Boga. On jest bombardowany. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Ten człowiek ma naprawdę serce oddane swojemu Bogu. Naprawdę. On ma serce oddane. Gdybyś ty jechał tak samochodem i aż dom, żeby drżał od czytania Słowa Bożego. Ciekawe, czy byś się zdecydował na coś takiego. W kufrze położył taką potężną kolumnę z dobrym basem i jedziesz i słychać Słowo Boże czytane. No przecież jesteśmy w chrześcijańskim kraju. W końcu nie namawiam was do jeżdżenia po muzułmańskim kraju z czytaniem Słowa Bożego. W chrześcijańskim kraju włączcie sobie czytanie Słowa Bożego na cały głos. Niech ludzie słyszą. Niech ludzie słyszą. Oddajesz hołd swojemu Bogu. Służysz swojemu Bogu. Inni się nie wstydzą oddać hołd swoim Bogom. Ty też się nie wstydź. Oddaj chwałę Bogu. Naprawdę. Inni wystawiają głośniki przez okna i puszczają muzykę na cały głos. Służą swojemu Bogu. A ty wystaw kolumnę i puść czytanie Słowa Bożego. Ale ludzie będą szczęśliwi. Naprawdę. Zobaczycie, jacy będą szczęśliwi. Z takimi uśmiechami będą szli. Powiedzą, to jest prawdziwy chrześcijanin. Patrzcie, jaki poświęcony Bogu. Będą szczęśliwi. Naprawdę będą szczęśliwi. A ty będziesz oddawał chwałę Bogu. Wszechmogącemu Bogu. Będziesz służyć Bogu, głosząc Jego Słowo. Możesz to zrobić? Niby teoretycznie tak, ale jakoś ciężko by to wykonać, nie? Sprzętu nie ma odpowiedniego, no. Chęci nie ma odpowiednich, przyjaznych ludzi nie ma. Co do muzyki puszczanej, to jakoś wrogów się nie znajduje. A wiesz dlaczego? Niewielu przynajmniej ich jest. Bo to są chwalcy tego samego Boga. To są chwalcy tego samego Boga. Jeśli byś włączył Słowo Boże na cały głos, a wokół ciebie mieszkali wszyscy ludzie, którzy szukają społeczności z Bogiem, byliby zadowoleni. Byliby. Ale tak mało jest chwalców Bożego imienia. Widzisz? Ćwicz pobożność. Ćwicz przynajmniej na tą głośność, jaką możesz sobie pozwolić. Przynajmniej na tą głośność. Chociaż włącz sobie to czytanie Słowa Bożego i słuchaj. Nawet może nie skupiasz się. On, który tej muzyki słucha, może tam robi sobie, wykonuje jakąś pracę. Nawet nie wsłuchuje się w tą muzykę. Ale ona trafia. Cały czas do niego trafia. Włącz Słowo Boże. Nawet jeśli wykonujesz jakąś pracę. Niech ono będzie czytane. Do serca będzie wchodzić. I to jest naprawdę ważne. To jest naprawdę ważne, abyśmy zaczęli mieć nasze myśli zmienione, wiecie? My musimy zacząć inaczej myśleć. Tu jest problem. Tu, w głowie jest problem. I on jest najważniejszy, żeby został rozwiązany. Abyśmy naprawdę byli przejęci Bogiem naszym. Abyśmy byli przejęci Jego sprawami. Jego Słowem, żeby to Słowo nas napełniało. Kochani, ile różnych rzeczy z naszego życia wyjdzie, że jest niezgodne ze Słowem Bożym, co my robimy. A wiesz, dlaczego nie wiesz, dlaczego coś jest zgodne czy niezgodne ze Słowem Bożym? Bo nie znasz Słowa Bożego. A w Słowie Bożym wyraźnie jest napisane. Bardzo wyraźnie. A ludzie wolą nie czytać Słowa Bożego, tylko wolą sobie znaleźć nauczycieli, którzy będą uczyć Słowa Bożego. My nie potrzebujemy nauczycieli. My tylko potrzebujemy zachęcających, którzy nas będą zachęcać. Nauczycieli wcale nie potrzebujemy, bo naszym nauczycielem jest Duch Święty. On, Słowo Boże mówi, kiedy przyjdzie pastor, to was prowadzi we wszelką prawdę. Bo sam od siebie mówić nie będzie, ode mnie będzie mówić. Tak Słowo Boże mi jest powiedziane? Duch Święty. A gdy przyjdzie Duch Święty, to On was nauczy. On was prowadzi we wszelką prawdę. Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty przekona świat. Ale żeby Duch Święty do nas mówił, potrzebujemy to Słowo Boże chętnie przyjmować. Chcę Słowa Bożego. Ja chcę Słowa Bożego. Jeśli chcesz Słowa Bożego, masz takie pragnienie i widzisz potrzebę zdobywania Go, to ja Ci powiem, Bóg podsunie Ci najprzeróżniejsze sposoby poznawania tego Słowa. I dlatego, kochani, niech was Bóg błogosławi. Niech was prowadzi w mocy swojej, w Duchu Świętym i w swoim świętym Słowie. Ale pamiętajmy, że mamy zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Kochani, to jest droga dla nas. To nie jest droga wyboista. To jest taka bardzo prosta droga. I Bóg chce naprawdę nas w tym poprowadzić. Chciałbym na koniec przeczytać jeszcze kilka wersetów Słowa Bożego z Galacjan 1 rozdziału od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Pamiętajmy, że to jest naprawdę ważne, abyśmy trzymali się niezmiennie Słowa Bożego, bo ono jest dla nas wskazówką dla naszego życia i jest mocą Bożą do tego, abyśmy w tym Słowie żyli. Dlatego jeśli nie jesteś pewny tego, czy coś wolno robić, czy nie wolno robić, czy należy tak postępować, czy inaczej, nie ja jestem wyznacznikiem tej wiedzy, ale Słowo Boże. Słowo Boże ci powie, jeśli nawet twoje sumienie nie jest zbyt czyste teraz, że ci sumienie twoje nie wskazuje odpowiednio, wróć do Słowa Bożego, a zobaczysz, że sumienie twoje znowu ci dokładnie zacznie pokazywać, jakie są drogi Pańskie. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w mocy swojej, niech was przekonuje na swój sposób, według Ducha Świętego. Amen.